Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Praca wśród trędowatych nie była marzeniem jej życia. Bóg dał jej jednak natchnienie i siłę. I tak od prawie 30 lat pracuje w Indiach, gdzie popularnie nazywana jest mamą, a dokładniej mamą tysięcy trędowatych. Mowa o dr Helenie Pys, świeckiej misjonarce z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, która sama naznaczona niepełnosprawnością wyjechała do tego ogromnego kraju, w którym mieszka 70% wszystkich trędowatych na świecie. Rozmawia z nią Beata Zajączkowska.
Pani doktor, czy trąd to jest wciąż problem? Bo dla nas z perspektywy polskiej wydaje się to coś, co już nie istnieje.
Ludzie, którzy przebyli trąd, ludzie dotknięci trądem, ich ogromna ilość jeszcze żyje w Indiach, w miejscach ciągle odosobnionych. My to nazywamy kolonie, to jest terminem mylącym. To są miejsca na obrzeżach miast najczęściej, gdzie pozwala się osiedlić osobom okaleczonym trądem. I żyją w warunkach slumsowych, nadal żyjąc żebraniny. To jest ciągle problem społeczny. Nie jest to problem medyczny, poza takim jednym bardzo ważnym zagadnieniem, żeby go wcześniej wykrywać. A to też jest problem społeczny, bo człowiek, który podejrzewa się o trąd, a wie, że jest to choroba wykluczająca, będzie opóźniał swoje zgłoszenie się do lekarza. Takie bardzo prymitywne myślenie, samo przyszło, samo pójdzie, no niestety towarzyszy naszym pacjentom i dlatego to jest problem duży. W kraju, gdzie jest podział kastowy, gdzie ludzi się wyklucza spoza kasty, jakby to była kara bogów co najmniej, nadal tak to jest postrzegane i staje się przekleństwem dla ludzi, których dotknie choroba zwyczajna, bakteryjna, którą można wyleczyć za parę dziesiąt dolarów i po 6 miesiącach leczenia. To jest rzeczywiście problem społeczny.
W Indiach, w tym ogromnym kraju, mieszka 70% wszystkich trędowatych na świecie. Wspomniała Pani o koloniach, o gettach, czyli są to ludzie, powiedzmy, zepchnięci totalnie na margines, niewidziani w społeczeństwie, niedostrzegani?
Tak, dokładnie tak. Ich dzieci na przykład nie mogą pójść do szkoły. Tylko dlatego nasza szkoła egzystuje już od prawie 50 lat i pomaga stanąć na nogach ludziom młodym, zdrowym, którzy nie mieliby żadnej szans na edukację. To nadal jest niemożliwość zatrudnienia się człowieka, który ma stygmę trądu, na którego rękach, nogach czy na twarzy widać, że przeszedł potworną chorobę. Ja sama doświadczam, że samochód nasz oznakowany jako pochodzący z ośrodka leczenia trądu, ja z niego wysiadam i mimo, że jestem biała, mimo, że mam pieniądze, mimo, że mogę zakupić jakiś towar, można mnie nie dostrzec, można mnie nie chcieć obsłużyć. No, wydaje mi się, że ta stygmatyzacja nie zmieniła się w Indiach. I to z powodu właśnie tego podziału kastowego, który jest oficjalnie zniesiony, a jest głęboko zakorzeniony w mentalności ludzkiej.
Ale to, że pani nie chcą dostrzec wysiadającą z samochodu naznaczonego znakiem Jivodaya, to znaczy, że co, że też się boją, że się zarażą? Czy to jest ta pierwsza obawa?
Nie. Ja myślę, że to, że nie zarażamy się, to przecież po mnie widać. Ja tam pracuję już tyle lat i bezpośrednio stykam się z chorymi jeszcze nieleczonymi, więc jakby jestem jak najbardziej narażona na zarażenie się. Wiemy przecież, że nie ma ciągle jeszcze szczepionki, czyli prewencji. Nie, myślę, że to jest niechęć do trędowatych. Idę ulicą i spotykam swoich przyjaciół z kolonii. Oni mnie zagadują, witamy się serdecznie. Oczywiście nie całujemy się tak jak w Polsce, tylko pochylają mi się najczęściej do nóg. Ale sklepikarze to widzą i nawet rzucą wtedy datek, żeby jakby się pokazać od najlepszej strony, ale oni tak naprawdę go rzucą, a nie dadzą. Oni nie zaproszą tego trędowatego, oni się z nim jednak nie przywitają, tak jak oni ze mną. To jest coś takiego, że ja jestem też jedną z nich po prostu. Ponieważ ja się z nimi stykam, ponieważ ja się z nimi widuję, to mnie się ludzie boją. To jest niechęć do kolegowania się, do takiego stykania się na co dzień z człowiekiem naznaczonym.
W latach 70. ubiegłego wieku ksiądz Adam Wiśniewski, polski palotyna, zarazem lekarz, otworzył właśnie w tym miejscu, gdzie pani teraz pracuje, ten ośrodek rehabilitacji trędowatych. No minęło kupę czasu, pani wciąż tam jest, czyli ta pomoc tym ludziom jest wciąż potrzebna.
Tak, bo przychodzą następne pokolenia i co prawda ilość zachorowań się zdecydowanie zmniejsza i to co roku jest ich dosłownie mniej, przynajmniej tych, którzy docierają do mnie, ale jeszcze drugie i trzecie pokolenie będzie naznaczone trądem, bo trąd się nie kończy na zniszczeniu organizmu konkretnego pacjenta. Dzieci tych trędowatych też często, niestety, żyjąc w tej grupie wysokiego ryzyka, doznają jakichś jeszcze zakażeń i nawet jeżeli są wcześniej leczone i nie dochodzi do okaleczeń, to jednak mają też znaki tej choroby. I przypuszczam, że jeszcze przynajmniej jedno pokolenie musi przeminąć, żeby istotnie można było powiedzieć, że trądu pozbyliśmy się z Indii. Ale nie trędowatych, bo ci naznaczeni przez trąd do końca swojego życia będą potrzebowali naszej opieki.
Czy możemy powiedzieć, że w jaki sposób wy, stawiając na edukację, właśnie przez edukację, przez możliwość zdobycia dobrego wykształcenia, zmywacie w jaki sposób znamię trądu z tych dzieci trędowatych, z dzieci pochodzących z rodzin trędowatych?
No ja mam taką nadzieję. To znaczy tak, jeżeli my, nasza szkoła, dzięki temu, że od kilkunastu lat już wspomagają nas indyjscy palotyni, zyskała prawa państwowe, i ma status normalnej szkoły. Nie każdy, kto dostanie zaświadczenie z tej szkoły, po prostu będzie postrzegany jako trędowaty. Na szczęście tak nie jest, bo ludziom się to nie kojarzy z nazwiskiem księdza Adama, a jego, Adama Wiśniewskiego, pamięci poświęciliśmy nową szkołę, którą założyliśmy, jest zarejestrowana. Więc nasi wychowankowie ze szkoły istotnie będą mieli lepsze szanse. Mogą pójść do każdej szkoły wyższej, praktycznie nikt ich tak już nie postrzega, że to są potomkowie trędowatych. Gorzej, kiedy wywodzą się z tego środowiska i przychodzą, no podaj adres. No, jeżeli to będzie adres kolonii trędowatych, to oczywiście będą od razu naznaczeni. Sama ta świadomość, że stamtąd przychodzą. Natomiast już po szkole mogą zamieszkać gdziekolwiek, mogą wynająć mieszkanie gdzieś i już nie muszą do tego adresu się przyznawać. Natomiast ja chciałabym czegoś zupełnie innego, takiej pełnej integracji, żeby nasza szkoła wtopiła się i to się zaczyna dziać. W środowisko. Już w tej chwili mamy studentów, uczniów, którzy przychodzą do nas z zewnątrz i się przestali bać. Pracownicy, którzy od dawna przychodzili już i zarabiali u nas pieniądze, przychodzili, ponieważ potrzebowali tych pieniędzy, ale teraz już przysyłają właśnie swoje dzieci na naukę do naszej szkoły, czyli doświadczyli już tego, już są pewni, już widzą, że nie jest to tak, że można się po prostu u nas zarazić, zachorować i być tym naznaczonym. To jest jedna rzecz. Integracja ze społecznością okoliczną. Ci, którzy nas znają, zapraszają nasze dzieci z naszych internatów, które są przecież właśnie pochodzą z kolonii, zapraszają do swoich domów i to zaczęło być już jakąś normą w okolicy. A czymś innym jest dźwięk słowa. I wcale nie jestem pewna, czy nie będę musiała w krótkim czasie zmienić nazwy naszego ośrodka, bo nawet dla polskiego ucha czasem to brzmi dziwnie. I pani redaktor też miała takie doświadczenia, że ktoś, kto słyszy, że wracamy z takiego ośrodka albo że tam mieszkaliśmy jakiś czas, reaguje uczuleniem, lękiem gdzieś w Europie również, gdzie to słowo brzmi jak z kosmosu. Ponieważ trądów w Europie nie ma, no to ludzie tracą orientację, że to nie jest choroba aż tak bardzo groźna. I nie wiem, czy właśnie nie to słowo należałoby zmienić, żeby już przestać ludzi dręczyć i straszyć, bo rzeczywiście tak reagują.
Wychowankowie pani doktor mieli okazję uczestniczenia w Światowych Dniach Młodzieży. Na tym spotkaniu opowiadali też właśnie o dramacie trądu. O czym potem mówili, jak wrócili do Chivodaya? Także właśnie z tej perspektywy, bo chyba po raz pierwszy tak zupełnie obcym ludziom, zupełnie obcym środowisku, w którym byli, właśnie opowiadali o swojej historii, historii swojego pochodzenia, pochodzenia z rodzin trędowatych.
No muszę jeszcze wspomnieć, zanim powiem o tym, jak wrócili, jak to się zaczęło, bo wcale nie było łatwo im się zdecydować opowiedzieć swoją historię. To zaproponowała Ania Sułkowska, kiedy na którymś ze spotkań była i zobaczyła problem i pomyślała sobie, że właśnie oni powinni zanieść to przesłanie w świat, że będąc potomkami trądowatych chcą budować nowy świat już wolny od trądu wszelkiego. Przede wszystkim trądu uprzedzeń. Udało jej się to. To nie było łatwo, ale to ciekawe, że zdecydowali się i wtedy już upiększali tą swoją dramę, tą swoją pantonimę, poszerzali, bo po powrocie, kiedy zorientowaliśmy się, że nikt nie nagrał tej pantonimy, którą przedstawiali o tym, jak powstało Dziwodaja, dla kogo i po co. Ania poprosiła mnie, żeby, jeżeli to możliwe, żeby nagrać jeszcze raz. Oni cudowną scenerię zrobili, powiększyli, poszerzyli jeszcze o jakieś dziecko, które było z mamą, o kilka jeszcze słów i scenek. I ja to nagrałam rzeczywiście. No uważam, że chociaż jakościowo nie jest ładne, to każdy, kto to obejrzy, to jest naprawdę wzruszające. Po powrocie byli z siebie bardzo zadowoleni. I jeszcze dodam, że poza tą pierwszą pantonimą, absolutnie pierwszą w ich życiu, tak się zdecydowali sami to napisali sobie, ustawili te scenki. Coraz częściej teraz robią pantonimy na rozmaite inne spotkania nasze. Zrobili o Bożym Narodzeniu, robią nieme scenki ewangeliczne bardzo często z różnych okazji. Po prostu rozwinęła się jakby działalność w tym kierunku. A sami Dni Młodzieży to wywieźli naprawdę wielkie szczęście. Spotkania z papieżem Franciszkiem i spotkania z Kościołem bardzo różnorodnym, z wieloma ludźmi, a część grupy, która była w Rzymie, no to jeszcze spotkanie z początkami chrześcijaństwa. No i dobrość ludzką, którą umieli ocenić.
W tej grupie, w tym ośrodku Dziwodaja mieszkają nie tylko wyznawcy hinduizmu, ale także chrześcijanie. Ta wspólnota katolicka to jest taka kropelka w tym ogromnym morzu hinduizmu. Ten udział w Światowych Dniach Młodzieży jak gdyby pokazał im chyba troszeczkę inną perspektywę, że to chrześcijaństwo może być morzem, prawda?
Tak, ale ja powiem, że my jesteśmy dużą i mocną enklawą, żyjąc razem w dosyć zamkniętym środowisku. No już część z nich rozchodzi się w świat i ta kropelka nasza się coraz bardziej poszerza oczywiście. Też wzrasta ilość członków, ludzi, którzy już w dorosłym życiu decydują się na przyjęcie chrześcijaństwa. Tak, oni zobaczyli, że chrześcijaństwo jest ważne, ale też, że jest powszechne, że może być udział świeckich znacznie większy niż u nas bywa i ci młodzi rwą się w tej chwili do tego, żeby tworzyć nową jakość życia. Przedłużają nasze spotkania wspólne. Mnie tam zaadoptowali, twierdzą, że jestem z kręgu młodych i już. I rzeczywiście bardzo cenimy sobie to, że można, tryskają pomysłami, znajdują w necie, znajdują wśród właśnie przyjaciół, których poznali podczas Światowych Dni Młodzieży, rozmaite formy pracy, współpracy, pomocy i rozszerzania działalności katolickiej, apostolskiej, wszelkiej.
Powiedziała pani doktor, że dużo właśnie młodych ludzi, ale już dojrzałych, bo mających 18, 19, 20 lat, a nawet i więcej, prosi o chrzest. Co jest tą motywacją? Co ich pociąga? Jak dochodzą do tego właśnie spotkania z Jezusem? Czy mówią o tym?
Ja staram się o to pytać, bo chciałabym, żeby to była czysta intencja, żeby to było naprawdę związane z taką motywacją bezinteresowną, żeby to nie było dlatego, że dostali pomoc albo że dostaną, spodziewając się jakiejś pomocy. Zawsze mówię, że to nie jest taryfa ulgowa, wręcz przeciwnie. Jezus więcej wymaga. Nie łudźcie się, że to jest łatwiej, jest trudniej. Jest łatwiej o tyle, że On pomaga bardziej skutecznie. Motywacja najczęstsza to jest: doświadczyłem dobra i wiem, że to jest dobro i wierzę, że tylko dlatego, że pomaga Bóg, ten Bóg jedyny, to można wytrwać w tym dobru. Wydaje mi się, że to jest najczęstsze takie sformułowanie. Nie znam innego dobrego Boga. Bogowie to przecież wiadomo, że w mitologii hinduskiej walczą ze sobą i nawet się zabijają. Oni wiedzą, że dzięki istnieniu w ich życiu tej pomocy boskiej, poprzez sakramenty również, będą mieli siły wytrwania w wielu trudnościach życiowych. Naprawdę proszę o chrzest w tak rozmaite osoby, że mnie to samo zdumiewa. I nawet jeżeli nie potrafią sformułować tego, to ja czuję, mam czasem takie poczucie, że wiem, o co im chodzi. Może nawet lepiej niż oni sami, bo może się jeszcze nie znają aż tak dobrze. Na pewno nie jest to z powodu emocji. Ja nie zgadzam się na to, jeżeli słyszę, że no, on jest chrześcijaninem, to ja też nie. No, musisz wiedzieć, czy naprawdę kochasz Jezusa. Rozmowy są na ten temat i wydaje mi się, że dojrzewają w tej swojej wierze dosyć szybko. Przez ten czas katechumenatu, czasem trwający kilka miesięcy, czasem rok, dwa, dochodzą do czegoś, co jest ważne i będą to kontynuować.
Tak jak powiedziałyśmy na początku, Dziwodaja, oficjalna nazwa, to jest ośrodek rehabilitacji trędowatych. Ale młodzi właśnie, chociażby, którzy przeszli tam przez szkołę, nie mówią, że są z ośrodka. Mówią, że należą do rodziny Dziwodaja. To też taki wyznacznik tej waszej wspólnoty.
No, to jest też związane z tym, że w Indiach ma się zawsze przynależność rodzinną. Może to dziwnie brzmi, ale samotna nazwa, którą mi nadali dawno temu mami, już dla niektórych powinnam być dawno babcią, a może i prababcią, to ta moja nazwa mami funkcjonuje jako imię własne. Dla wszystkich jesteśmy kimś. Nie po imieniu, nie panią Beatą, nie panią Anią, tylko właśnie starszą siostrą, młodszą siostrą, ciocią, babcią, matką, ojcem, wujkiem i tak dalej. To stwarza więzy rodzinne. Moje sieroty, dziewczynki i chłopcy, którzy nie mają nikogo, w Dziwodaja mają kogoś. Nie są już znikąd. Są siostrzeńcami, dziećmi, bratankami czy imiś. I wtedy to jest taka wielka wartość, że można na kogoś liczyć. Można go tak nazwać. Bardzo ciekawy jest przecież ten obyczaj Dnia Brata, kiedy nie tylko własnych braci jakoś tam się ich czci, zakładając specjalną bransoletkę, zaznaczając to, ale można też sobie wybrać brata. Rocky Brother. To jest właśnie coś takiego. Mężczyzna, chłopiec, który się decyduje na to, w imieniu chłopców często rodzice, że przyjmą taką dziewczynkę jako takiego Rocky sister, to, że może go tak odznaczyć, to podejmują zobowiązanie. Mam dziewczynki, które tylko po to, żeby nadać imię ojca, dwie rodziny przyjęły do siebie, nie załatwiając tego formalnie, bo to jakby się nawet nie da, formalnej adopcji, dali im imiona swoje. To jest bardzo ważne i oni natychmiast, mimo że prosiliśmy tylko o nadanie imion, poczuli, że jak przychodzą wakacje, to one jednak te dziewczynki zabierają do siebie, do swoich rodzin. Nawet nie oddalając się z Dziwodaja, ale jak jest uroczystość rodziny, jak są ich urodziny. Ostatnio Rani miała dwa torty urodzinowe, bo ja nie wiedziałam, że ten jej tata, który nadał jej tylko imię, też kupi tort. Żeśmy musieli dwa razy dmuchać na świeczki, dwa razy śpiewać jej happy birthday i dwa razy kroić ten tort, bo właśnie tak się czują. Tak się czują. Jesteśmy rodziną i tutaj nie ma alternatywy. Możemy czuć się kochani, bo mamy kogoś bliskiego.
Czyli możemy powiedzieć, że to pragnienie księdza Adama Wiśniewskiego, kiedy zakładał Dziwodaja, kiedy właśnie chciał, żeby to była rodzina, wspólnota, w której trędowaci zyskują nowe życie, Dziwodaja, to znaczy świt życia, jest realizowane, że to marzenie polskiego palotyna, to pragnienie się wciąż realizuje.
Tak, ja myślę, że on jest szczęśliwy. Myślę, że siostra Barbara, która mieszkała u nas ostatnie 4 lata swojego życia przed odejściem, też miała wielką satysfakcję, widząc, że to dzieło się rozrasta, nie tylko właśnie wielkościowo, ale też, że kochamy się, że jesteśmy razem, że pomagamy sobie wzajemnie. Najbardziej to wychodzi wtedy, kiedy jest nieszczęście oczywiście, bo to tak jak i po polsku jest, jak trwoga to do Boga, ale jeżeli komuś naprawdę wydarzy się jakiś kłopot, ktoś choruje, ktoś umiera, wszyscy się wokół niego gromadzimy. W dniach radości, ślubów, chrztów czy nadawania imienia, tylko jeżeli to są hinduiści, też się razem gromadzimy. I to jest naprawdę wielka wartość, podtrzymująca życie, dająca szansę na budowanie więzi, relacji. Nikt nie czuje się samotny. Mam taką nadzieję.
Dziękuję bardzo. Naszym słuchaczom przypomnę, że rozmawiałam z panią dr Heleną Pys, od prawie 30 lat pracującą w Indiach w ośrodku rehabilitacji trędowatych Dziwodaja.
Dziękuję również.
Rozmowę przeprowadziła Beata Zajączkowska. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.